Jest na każdej konwencji moment szczególny, gdy w pierwszym rzędzie siadają ci nasi bracia i siostry, którzy chcą iść śladami Chrystusa. Ten moment nastąpił teraz. Patrzę na twarze, niektórzy znam osobiście, cieszę się i myślę, że wszyscy to samo przeżywamy. Oni zdecydowali się pokazać przed wieloma świadkami, przez zanurzenie w wodzie, że chcą przynieść wolę Bożą, chcą iść śladami naszego Pana. Zwykle towarzyszy temu taki szum, bo patrzymy kto, jesteśmy zaciekawieni. Sam często, najczęściej siedzę na zewnątrz i też podchodzę sprawdzić, kto z naszych bliskich, znajomych, krewnych decyduje się na ten krok. I chcę od razu uprzedzić, że po tym, co powiem, tutaj brat przewodniczący przedstawi z imienia i z nazwiska wszystkich i z przynależności do zboru, którzy ten krok podejmują. Także jest to, myślę, bardzo dobry zwyczaj, który się utarł, że nie musimy szeptać między sobą kto, tylko że każdy powie to wyraźnie, jasno przed wszystkimi. Żyjemy w takiej strefie klimatycznej, że wykorzystujemy konwencję, wykorzystujemy ten krótki okres czasu, jaki u nas jest, gdzie jest ciepłe powietrze i ciepła woda i możemy uczestniczyć w akcie chrztu przez zanurzenie w wodzie. Nasz klimat jest taki, że trwa to bardzo krótko. Na pewno, jeśli popatrzymy do Biblii, to co się działo w Izraelu, to tamten okres jest znacznie dłuższy. Nie posiadamy też jako nasze zrzeszenie chrzcielnic tak zwanych, czyli miejsc, gdzie jest możliwe dokonanie aktu chrztu o każdej porze roku. I wykorzystujemy to w sposób naturalny na konwencjach. Jeśli patrzę i widzę tutaj przed sobą osoby, które się zdecydowały na ten krok, to myślę, że w tej chwili wszyscy sobie popatrzymy do Biblii, co ona mówi na ten temat. Mówimy, że jest to wykład okolicznościowy. Chrzest w Biblii jest z języka greckiego baptisma i oznacza, i ma tylko jedno znaczenie: zanurzenie. To nam dużo mówi. Jeśli są takie słowa w Biblii, które mają kilka znaczeń, to zwykle mamy problemy, które znaczenie w danym momencie zastosować. Ale jeśli chodzi o chrzest, to jest tylko jedno znaczenie: zanurzenie. Zanurzenie równocześnie mówi nam, w jakiej formie ma być przeprowadzony ten akt. Jest rzeczą ciekawą, że słowo chrzest nie występuje w ogóle w Starym Testamencie. Pojawia się dopiero na łamach Biblii w Nowym Testamencie przy okazji działalności, jaką czynił Jan Chrzciciel. Zresztą Jan Chrzciciel, jego imię, jego ten pseudonim, który otrzymał, świadczy o tym, że on właśnie dokonywał tego aktu na taką większą skalę w narodzie izraelskim, dlatego że to była bardzo istotna jego misja, która miała na celu przygotowanie tego narodu na przyjęcie Mesjasza. Jeśli mówimy o chrzcie Janowym, to mówimy, że jest to chrzest pokuty, że jest to chrzest upamiętania, nawrócenia. I taki był cel misji Jana Chrzciciela, który miał przygotować ten naród na przyjęcie Mesjasza. Ewangelista Łukasz zapisał to w 3 rozdziale, od 2 wersetu czytamy następujące słowa. Za arcykapłanów Annasza i Kajfasza doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni. I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Jak było napisane w księdze mów proroka Izajasza: głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego, każdy padoł niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek wzniesione, drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby dać się ochrzcić przez niego: plemię żmijowe, któż wam podał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowe. To była misja Jana Chrzciciela. Inne Ewangelie uzupełniają, że był to człowiek odziany w skóry, żywiący się miodem i szarańczą. Dzisiaj pewnie ludzie patrzyliby jak na trochę jak na dziwaka. Jego misja była jednak bardzo istotna i nie na próżno w Biblii jest napisane, że nie narodził się większy w narodzie izraelskim, nie narodził się większy z niewiast nad kogo? Nad Jana Chrzciciela. On miał wskazać na Mesjasza i on to zrobił i on miał przygotować ten naród. Wiemy jednak z praktyki, że ten naród go nie przyjął. Do swojej własności przyszedł, ale oni go nie przyjęli. Ale Jan Chrzciciel zwraca tu na bardzo ważną rzecz uwagę, że ten naród powoływał się na swoje korzenie. Ten naród powoływał się ojca mamy Abrahama. Wydawało mi się, że to ich usprawiedliwia. To nie jest ważne. Jan Chrzciciel mówi, macie wydawać owoce. To tak jak my dzisiaj mówimy, że mamy wydawać owoce. Po owocach mają nas ludzie poznać. Ludzie mają nas poznać po tym, że miłość będziemy mieć wzajemną. Tak mówi Biblia. I przynależność, powoływanie się na nasze rodowody, na naszych rodziców, na naszych dziadków, będzie przypominała to powoływanie się Izraelitów na ojca Abrahama. To nic nie pomoże. Liczy się szczere serce, które chce służyć Bogu. I dalej jest powiedziane tak. A już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień rzucone. I pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając rzekł im, kto ma dwie suknie, niech da temu, który nie ma. A kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić i mówili do niego, nauczycielu, co mamy czynić? On zaś rzekł do nich, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Pytali go też żołnierze, mówiąc, a my co mamy czynić? I rzekł im, na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swych rozważali, czy też Jan może nie jest Chrystusem, sam Jan odpowiedział wszystkim mówiąc, ja chcę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego, on was będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. Tu nawet mamy, że Jan Chrzciciel zwracał się do poszczególnych grup. Do dziś wiemy, że celnicy to jest taki zawód bardzo korupcjogenny. To było kiedyś też. I Jan Chrzciciel zwraca uwagę, że wy macie się zmienić, a wy celnicy, jeśli jesteście, to poprzestawajcie na tym, co dostajecie. Nie wymuszajcie na nich. On zwracał uwagę na sumienia ludzkie. On zwracał uwagę na to, jaki człowiek jest wewnątrz. Czy zasady moralne, jakie ma, są właściwe, czy niewłaściwe. Chcąc, nie chcąc, ludzie, jak trwa nawet najlepsze ugrupowanie, które trwa jakiś czas, to pewne zwyczaje, pewne zachowania wchodzą, które nie powinny mieć miejsca. Wśród Żydów tak było. Tak może być i wśród nas, chociaż historia naszego ruchu jest znacznie krótsza. W każdym bądź razie Jan Chrzciciel, można powiedzieć, zwraca tu uwagę na to, co dzisiaj się nazywa sprawiedliwość społeczna. To, żeby dzielić się, żeby pomóc słabszemu, żeby okazać swoje serce jeden względem drugiego. To miał być ten chrzest pokuty, chrzest, który miał nawrócić ten naród i żeby oni w takim stanie moralnym mogli przyjąć Mesjasza. Chrzest Jana może w jakiś sposób nawiązywać do zakonu, gdzie odbywało się rytualne obmywanie. Jest zapisane w 4 Księdze Mojżeszowej taka sytuacja, że jeśli ktoś dotknął się zwłok, stał się nieczystym, to jego nieczystość trwała 6 dni, a w siódmym, zresztą przeczytajmy to, 4 Księga Mojżeszowa, 19 rozdział. Od 16 wersetu. Także każdy, kto w otwartym polu dotknie zabitego mieczem lub umarłego, lub kości ludzkich, lub grobu, będzie nieczysty przez 7 dni. Wezmą wtedy dla tego nieczystego nieco popiołu z pogorzeliska po ofierze za grzech i naleją nań do naczynia żywej wody. Człowiek czysty weźmie chizopu, zanurzy go w wodzie i pokropi namiot. Wszystkie naczynia i wszystkie osoby, które tam były, oraz tego, który dotknął kości lub zabitego mieczem lub umarłego lub grobu. I 19 werset mówi: ten czysty pokropi nieczystego 3 dnia i 7 dnia i oczyści go dnia 7. On zaś wypierze swoje szaty i obmyje się w wodzie, a wieczorem będzie czysty. Obmywanie służy do zmycia brudu literalnego, tego rzeczywistego brudu, który jest na naszych ciałach. To równocześnie jak gdyby pokazuje, że człowiek obmywa się również z grzechu. Jest to znane w różnych kulturach. Hindusi też mają swoją rzekę Gangę, z której też się obmywają. I to pięknie pokazuje, że ktoś chce być czysty. Chce się oczyścić z tego brudu po to, żeby rozpocząć nowe życie jako człowiek czysty, nie tylko zewnętrznie, ale głównie chodzi tutaj o czystość wewnętrzną. Chrzest zanurzenia, tak jak powiedziałem, my praktykujemy taki zwyczaj, jak jest w Biblii opisany, to znaczy przez zanurzenie, nie przez pokropienie, nie przez polanie, jak się wykształciło w niektórych systemach, ale tak jak to opisuje, jak opisuje księga, no, Nowy Testament, Biblia, zarówno Jan Chrzciciel, jak i później apostołowie chrzcili ludzi dorosłych przez zanurzenie. Takie zanurzenie ma również znaczenie symboliczne, bo jak popatrzymy na osobę, która dokonuje aktu chrztu i która zanurza człowieka, który decyduje się iść śladami Pana Jezusa, to on na chwilę znika z naszych oczu. Tak jakby był pogrzebany. I powstaje człowiek, który postanowił, że obmyje się z tych brudów, że zerwie z tą drogą i że teraz już będzie czysty. I jest to piękny symbol, który właśnie pokazuje, że do nowego życia ktoś wstaje. Że postanowił coś innego, postanowił swoje życie zmienić, jeśli ono było złe. I chrzest pokuty, chrzest Janowy, ma też coś, co przechodzi do chrztu dzisiaj, chrztu, które nazywamy chrztem Jezusowym, chrztem w imię Pana Jezusa. Bo takie postanowienie powinno być, bo takie postanowienie powinien każdy zrobić, że teraz już zrywam z grzechem, chcę być czysty, chcę być przyjemnym przed obliczem Bożym. W Starym Testamencie, chociaż nie ma mowy w ogóle o chrzcie, to są dwa wydarzenia, które symbolizowały chrzest. Jednym było przejście Izraela przez Morze Czerwone, a drugim był potop. Znamy te wersety, nie będziemy je czytali, ale obydwa pokazują rzecz podobną. Coś jakby zanurzone, znikło na chwilę. Naród izraelski w sposób cudowny w tym morzu nie został zatopiony, ale przeszedł. I chociaż przeszedł, to wiemy, że to ten chrzest w Morzu Czerwonym też niewiele im dał, dlatego że później pokazał się tym narodem twardego karku, nieogrzewanego serca. Tym narodem, który odległość, którą miał do ziemi obiecanej, mógł przejść, przypuszczam, że kilka miesięcy, może nawet tygodni, przed 40 lat. Apostoł Piotr też mówi, że potop był takim symbolem chrztu, gdzie został zanurzony w tym cały świat, a jedynie Noe wraz z swoją rodziną zostali w sposób cudowny uratowani, tak jak zresztą w Morzu Czerwonym naród izraelski został w sposób cudowny uratowany. I gdy wydarzenie jest, że Jan, chrzciciel, chrzci tym chrztem pokuty naród izraelski, to jest w pewnym momencie sytuacja, że przychodzi do niego Pan Jezus. Zdziwienie Jana jest olbrzymie, dlatego że on sobie zdaje sprawę, że ten człowiek akurat nie potrzebuje nic prostować. Ten człowiek nie potrzebuje się zmienić. I jeśli się wywiązuje rozmowa między Janem Chrzcicielem a Panem Jezusem, to Jan Chrzciciel mówi, to coś tu jest nie tak, to powinno być odwrotnie. To nie ja Ciebie powinienem chrzcić, tylko jeśli już, to Ty mnie powinieneś ochrzcić. Pan Jezus, tak jakby mu mówi, zaniechaj teraz, nie będziemy na ten temat dyskutować, zapisane zresztą to jest, przeczytajmy, w Ewangelii Mateusza, 3 rozdziale, od 13 wersetu pisze tak. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez Niego. A Jan odmawiał mu, mówiąc, ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. A Jezus odpowiadając, rzekł do niego, ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. W przeciwieństwie do innych ludzi, którzy chrzcili się przez Jana, w przypadku Pana Jezusa pokazały się takie zjawiska, które do tej pory nie występowały. Duch Święty w postaci widocznej, w postaci gołębicy i głos z nieba. My mówimy też, że Żydzi, tu znowu jest taka mowa nieco symboliczna, że Żydzi, którzy się chrzcili przez Jana, zostawiali swoje grzechy w Jordanii. Pan Jezus, który był bez grzechu przez to zanurzenie, mówimy, że wziął te grzechy na siebie. Ponieważ sam był bez grzechu, wziął grzechy całego świata na siebie i on właśnie był ten miły Syn, który się zdecydował wypełnić wolę Bożą, który zdecydował się wypełnić plan Boży, który zdecydował się dobrowolnie iść, aby udowodnić Bogu, że człowiek doskonały potrafi żyć bez grzechu, aby następnie to życie oddać za cały świat. I w liście do Żydów apostoł Paweł opisuje to tak. 10 rozdział listu do Żydów od wersetu 5. To też przychodząc na świat mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, ale ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Pan Jezus był kiedyś w postaci Bożej. Tak jest napisane przez apostoła Pawła. Będąc w postaci Bożej, wyniszczył samego siebie, przyjął postać sługi, stał się człowiekiem po to, żeby złożyć swoje życie. I tu właśnie w krótkich słowach apostoł Paweł też streszcza to, że ciało zostało mu przysposobione, ciało człowieka. I on zdecydował się, on wyraził tą wolę, oto idę Boże. To była jego dobrowolna, to była rzecz, którą podjął dobrowolnie, nikt go do tego nie przymusza. Z własnej woli. Dzisiaj, gdy mówimy, że są osoby, które chcą przystąpić do chrztu, powinni również to uczynić dobrowolnie, z własnej woli. Powinni to uczynić, doceniając to, co zrobił dla nas Pan Jezus, doceniając mądrość, wielkość, miłość Pana Boga. I gdy człowiek dorosły zastanawia się nad swoim życiem, to decyduje się, czy warto wybrać taką drogę, czy nie. Do tego my mówimy, nie powinien nikt namawiać, do tego nikt nie powinien zachęcać, do tego nikt nie powinien zniechęcać. Ta decyzja musi się w każdym indywidualnie zrodzić i każdy musi podjąć taką myśl, jak podjął Pan Jezus. Oto idę o Boże, oto pragnę to robić, pragnę czynić wolę Twoją świętą. I dalej w tym samym rozdziale apostoł Paweł kontynuuje myśl Od 19 wersetu czytamy tak. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Apostoł Paweł mówi, że mamy nową drogę otworzoną przez Pana Jezusa. Nie na próżno jest powiedziane, zapisane w Ewangeliach, że w momencie śmierci Pana Jezusa, co się stało tam w świątyni? Zasłona się rozerwała. Została otworzona nowa droga. Przez swoją śmierć Pan Jezus otworzył drogę dla Jego naśladowców, dla nas obecnie też. Otworzył nową drogę, tak jak tu pisze, drogę nową i żywą. Przez ciało swoje. I na tą drogę zachęca, żeby wstępowali ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczenie w sercach od złego sumienia i obmycie na ciele czystą wodą. I dalej mówi, jeszcze takie rady dodaje. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. To są takie rady dla tych, którzy wstępują w ślady Pana Jezusa. Tą nową drogą apostoł Paweł zresztą w innym miejscu też zachęca. W liście do Rzymian, 12 rozdział, werset 1, myślę, że znany ten werset. Ja, jeśli dobrze pamiętam, to powiem tak jak w Starym Testamencie, to mówi: proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną, to jest rozumną służbę waszą. To stare tłumaczenie tak bardzo ładnie mówi: proszę was wtedy. Nowe tłumaczenie bodajże mówi: wzywam was. To tak brzmi trochę gorzej. Proszę was wtedy, bracia, a więc jest taka zachęta. Jeśli Pan Jezus to zrobił dla nas, dla rodzaju ludzkiego, jeśli Pan Jezus przyszedł po to, żeby przywrócić ten stan człowieka, jaki był kiedyś przed grzechem, jeśli przyszedł po to, żeby pojednać Boga z człowiekiem, to właśnie z naszej strony jedno, co możemy dać, to możemy swoje serce oddać Bogu, możemy stać się naśladowcami Chrystusa. Powiedziałem, że ten chrzest musi być takim czynem dobrowolnym każdej osoby. W Starym Testamencie też jest opisana taka sytuacja dotycząca niewolników. W Starym Testamencie w ogóle niektóre sprawy były dość ciekawie rozwiązane, bo to, co my dzisiaj uważamy za sprawiedliwość społeczną, tam były świetnie, że tak powiem, rozwiązane. Rok jubileuszowy 50. był powrotem do pierwotnej własności, powrotem do, jeśli ktoś się zadłużył, jeśli sprzedał ziemię, to po latach 50. powracał do swojej własności. To my dzisiaj mówimy, że jeśli jest sprawiedliwość społeczna, to nie polega na tym, że wszystkim trzeba dać równo, bo ludziom pracowitym, ludziom zdolniejszym należy się więcej, ale chodzi o to, żeby wszyscy mieli równy start. I tam jak była taka sytuacja, że ktoś z różnych względów start jego dziecka będzie gorszy, bo pozbył się ziemi, bo jest biedniejszy, to po 50 latach jednak ta sytuacja wróci. I to samo dotyczyło niewolników. W narodzie żydowskim, jeśli ktoś się zaprzedał na niewolę, jako niewolnik do swojego pana, to miało to trwać tylko lat 6. W 7 miał każdy uzyskać wolność. I jest to zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, może przeczytamy ten fragment, w 21 rozdziale. Od 1 wersetu pisze tak: a te są prawa, które im przedłożysz. Jeśli kupisz niewolnika hebrajskiego, 6 lat służyć ci będzie, a 7 wyjdzie na wolność bez okupu. Jeżeli sam przyszedł, odejdzie sam, a jeśli był żonaty, i żona z nim odejdzie. Jeżeli jego pan dał mu żonę, a ona urodziła mu synów lub córki, żona i jej dzieci należeć będą do pana, a on odejdzie sam. Jeśli niewolnik oświadczy wyraźnie: miłuję mojego pana, moją żonę i moje dzieci i nie chcę wyjść na wolność, wtedy jego pan zaprowadzi go przed Boga, potem postawi go u drzwi, albo u odrzwi i przekuje mu Pan jego ucho szydłem i będzie niewolnikiem jego na zawsze. Jeśli był niewolnik, który stwierdził, że on sam jest nieporadny, że sam może nie umie sobie tak zorganizować pracy, że jednak służąc u Pana, który jest dobry, będzie mu lepiej, to mógł dobrowolnie stać się niewolnikiem, ale już na całe życie. I to jest piękny symbol, który pokazuje nam, że my dochodzimy do wniosku, że w pewnym momencie człowiek wierzący, czytający Biblię, wierzący w Boga, dochodzi do wniosku, że jednak najlepsza jest służba u tego Boga, który jest Bogiem sprawiedliwym, dobrym, miłosiernym, że innej drogi lepszej nie ma, że my sami decydujemy się być niewolnikiem do końca życia. My chcemy służyć Bogu. My chcemy, tak jak Pan Jezus powiedział, iść, aby czynić wolę Bożą. To jest dobrowolna rzecz każdego człowieka i jeśli człowiek dojdzie do takiego wniosku, że to będzie najlepsze dla niego rozwiązanie, to taką rzecz podejmuje i później pokazuje to przed wieloma świadkami. W liście do Galacjan ten werset to był cytowany przed chwilą w poprzednim wykładzie, ale tam jest powiedziane o tym, że od tej pory już nie żyję ja, tylko żyje we mnie Chrystus. To obrazuje, my mówimy też, że obrazuje to śmierć naszej woli. Że z chwilą chrztu pozbywamy się woli naszej. Chcemy od tej pory czynić wolę Bożą. I jest bardzo dobrze, jeśli dojdziemy do takiego wniosku i jeśli ze szczerego serca będziemy chcieli czynić wolę Bożą. Bo my Panu Bogu nic nie możemy dać. My możemy oddać siebie Panu Bogu. My możemy Jemu wiernie służyć. Bo to jest bardzo dobry Pan. I my chcemy być Jego niewolnikami do końca życia. Jest niedobrze, jeśli ktoś się pomyli i zamiast powiedzieć oto idę o Boże, aby czynić wolę Twoją, powie oto idę o Boże, aby czynić wolę swoją. Bywa czasami, że w naszych wyborach są problemy, bo ktoś forsuje swoją wolę. Bo to może też nas dotyczyć, że będziemy forsować swoją wolę. Że nie będziemy się starali dowiedzieć, jaka jest wola Boża, tylko ma być tak, jak ja chcę. Wtedy z Boże nie będzie zgody. Wtedy z Boże nie będzie zbudowania. Ale jeśli ktoś szczerze postanowił, aby czynić wolę Bożą, jeśli ktoś chce służyć tym, co potrafi dla zboru, to jest to rzecz wspaniała. Pan Jezus powiedział, że kto chce iść za mną, to jest tutaj, nie, tu jest czucie wszyscy, którzyście spracowani, ale kto chce iść za mną, niechaj samego siebie zaprze, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Jest to charakterystyczne słowo zaparcie. Jeśli ktoś oglądał zawody strongmanów, jeśli ktoś patrzy na kogoś, kto podejmuje duży wysiłek, to musi się dobrze zaprzeć, żeby wykonać pewną pracę. I czasami poświęcenie wymaga od nas zaparcia. To nie tego fizycznego zaparcia, ale czasami trzeba zrezygnować ze swoich ambicji, czasami trzeba zrezygnować z tego, że ja tu jestem najważniejszy, czasami trzeba popatrzeć, jaka jest wola Boża, czasami trzeba popatrzeć, co zbór sobie życzy. My często mówimy nawet, że w sprawach takich organizacyjnych przez zbór wyrażana jest wola Boża. To czasami trzeba się wsłuchać ten głos zboru, jaka jest wola Boża, a nie forsować zawsze i na siłę tylko swoje zdanie. Tak jak powiedziałem, zanurzenie jest symbolem. Ale chrzest człowieka to nie jest jednorazowy akt zanurzenia. Chrzest każdego z ludzi, tak samo było z Panem Jezusem, trwa od momentu zanurzenia do końca życia. Znane są te słowa Pana Jezusa, który, ale może przeczytajmy, w Ewangelii Marka zanotowane jest to, między innymi w 10 rozdziale, a w wersecie 39, gdy przyszli synowie Zebedeusza do Pana Jezusa, prosić go o to, aby jeden po prawicy, a drugi po lewicy był w królestwie jego ojca, to Pan Jezus tam im podpowiedział takie słynne zdanie. 10 rozdział, werset 39. Odpowiadając mu, no to może by trzeba było od 37 wersetu przeczytać. A oni mu rzekli: spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale Twojej, jeden po prawicy Twojej, a drugi po lewicy. A Jezus im powiedział: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem chrzczony? Odpowiedzieli mu: możemy. I tak dalej. Istotne tutaj dla nas jest to zdanie Pana Jezusa, który mówi w czasie teraźniejszym: możecie być ochrzczeni chrztem, którym ja jestem chrzczony. Wiemy, że wydarzenie zanurzenia miało miejsce zupełnie w innym czasie. Ale on mówi to jakby w czasie teraźniejszym: jestem chrzczony. Jego misja trwała aż do śmierci. Jego misja to była trudna misja, którą obserwowało z zapartym tchem całe niebo. I gdy się czyta symboliczną Księgę Objawienia, to tam jest powiedziane, że wszyscy aniołowie patrzyli i z zachwytem mówili później, wołali: godzien jest ten baranek wziąć chwałę, cześć, nieśmiertelność za dzieło, które wykona. On się podjął bardzo ważnego dzieła i on je do końca wykonał, przypieczętowując to słowami na krzyżu: wykonało się. Jeśli mówimy, że chrzest jest symbolem, to może się zrodzić taka myśl: to po co w takim razie to okazywać? Jeśli Jan Chrzciciel mówił, że ważniejszy jest chrztem duchem, jest chrzest Duchem Świętym i ogniem, ten chrzest, którym miał chrzcić dopiero Jezus, to po co ten symbol okazywać? Biblia mówi nam, że jest to wymagane. Można to porównać do małżeństwa, gdzie się też mówi, że jeśli dwoje ludzi obiecają sobie wierność do końca życia, to w zasadzie nie ma potrzeby iść do urzędnika podpisywać tych aktów, bo to jest przed ludźmi, a my przed Bogiem sobie obiecaliśmy. Ale wiemy, że ludzie są tylko ludźmi. Sytuacje w życiu mogą być różne i dlatego jest to wymagane. Zresztą będzie to również ładnie przedstawione w jednym miejscu, gdy mamy do czynienia z chrztem Korneliusza, co sobie za chwileczkę przeczytamy. W Dziejach Apostolskich właśnie 10 rozdział, a werset 47 jest opisane to wydarzenie, gdy apostoł Piotr idzie do Korneliusza i jak wiemy idzie pełen obaw, te widzenie wcześniej, które widział, nie bardzo rozumie, o co chodzi, i tam ma dość długą mowę i podczas tej mowy werset 47 Dziejów Apostolskich, 10 rozdział, pisze tam. Nie wiem, no, trzeba też wcześniej odczytać, od 34. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, wstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przybyli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr: czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? Świadkowie widzieli podczas mowy apostoła Piotra, Piotr również, że został wylany Duch Święty. Zaczęli mówić różnymi językami. Jeśli byłoby zbędne, to apostoł Piotr by powiedział: czy jesteście świadkami, że otrzymali Ducha Świętego? Ale powiedział: czy można odmówić im wody? Jednak jest wymagane, żeby jeszcze to okazać w wodzie. W liście do Tymoteusza apostoł Paweł też mówi, że dobre wyznanie przed wieloma świadkami złożyłeś. Chociaż nie pisze to wyraźnie, że dotyczyło to chrztu, to myślę, że jednak to chodziło właśnie o chrzest, który był okazany przez wieloma świadkami. Pan Jezus swoją misję przekazuje później apostołom. Gdy ostatni raz widzi się z uczniami, w Ewangelii Mateusza ostatnie wersety mówią tak. To znaczy, Pan Jezus mówi do swoich uczniów: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ten werset jest dla nas istotny, dlatego że Pan Jezus mówi: idźcie, nauczajcie narody, A więc to nam potwierdza, że człowiek musi być nauczony, obeznany z Ewangelią i musi to być człowiek dorosły, żeby sam podjął taką decyzję. Tutaj myślę, że braterstwo też otrzymali te materiały, które ja wcześniej dostałem od brata Jarka. Jest taki problem, że rzekomo w najstarszych manuskryptach nie ma tego słowa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Prawdopodobnie właściwe oddanie tego wersetu powinno być: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię moje. Jest to zgodne z tym, co uważamy. Jest to zgodne z naszą nauką. Nie wiemy, czy dożyjemy takiego momentu, gdy tak jak w pierwszym liście Jana dorzucone słowa zostaną z tekstu wyrzucone. Ja na 100% jeszcze przeczytałem materiały, na 100% nie mogę się do nich odwołać, nie wiem nawet, czyje to są materiały. Niemniej jednak nawet logika pokazuje, że jest coś tym na rzecz. Dlatego, że Pan Jezus odchodząc mówi: idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je, jeśli by te słowa były aktualne, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To zauważmy dalej, czytając Dzieje Apostolskie, że żaden z apostołów ani raz nie użył tych słów. Czyżby apostołowie nie posłuchali Pana Jezusa? Znajdziemy wiele wersetów w Dziejach Apostolskich, które mówią, że będzie ochrzczony w imię Pana Jezusa. I to mnie się wydaje jest sensowne. Te materiały wydają się wiarygodne. I nawet tutaj wiem, że bracia w Białymstoku na ten temat rozmyślały i tak jak tutaj brat przewodniczący mówił, będzie zmieniona ta formuła chrztu, jaką dotychczas wygłaszali. Jest pytanie oczywiście, jak daleko mają być nauczeni ci, którzy przystępują do chrztu. Bo jeśli mówi: nauczajcie wszystkie narody, nauczajcie wszystkich ludzi, to znaczy, że musi być pewna doza wiedzy. Myślę, że każdy z nas, kiedy postanowił ochrzcić się, zwłaszcza ludzie młodzi w młodym wieku, ja to uczyniłem mając lat 22 i sam pamiętam, że miałem taki niedosyt, że ja jeszcze za mało wiem. Że dużo rzeczy jeszcze nie w pełni rozumiem, a niektóre może nie całkiem rozumiem. I myślę, że taki często się przewija motyw wśród tych, którzy stają tutaj, którzy siadają na tej pierwszej ławce. Jest oczywiście odpowiedź z tym eunuchem, który jest opisany w Dziejach Apostolskich, nie będziemy czytać, bo historia jest znana. Dostojnik królowej etiopskiej jechał, pisze, do Jerozolimy, aby się modlić. No jest ciekawe, że on jeździł do Jerozolimy, żeby się modlić. To wskazuje nam, że jednak musiał być to człowiek wierzący. I wracając w drodze powrotnej, czytał proroctwo Izajasza. Też ciekawe, że był zainteresowany, czytał. I do niego dosiada Filip i nie pisze Biblia, jak długo trwała ta rozmowa między nimi. Jak długo rozmawiali ze sobą. W każdym bądź razie eunuch mówi, że on czyta i nie rozumie, co czyta. Nikt mu nie wytłumaczy. I gdy jechali i rozmawiali na ten temat, to nagle była woda, stanęli, zatrzymali się i Filip ochrzcił eunucha. Rozmowa mogła trwać kilka godzin. Tutaj wygląda na to, że bardziej liczą się nasze intencje, nasz stan serca, nasza chęć służenia Bogu, niż nasza wiedza, która czasami jest może jeszcze, wydaje nam się, zbyt mała. Ale jeśli chęci będą, jeśli będziemy tak jak ten eunuch czytać Słowo Boże, jeżeli będziemy prosić Boga w modlitwie o zrozumienie, to myślę, że takie przyjdzie z czasem. Że może nie wszystkie, tutaj też brat poprzedni mówił, że te twarde pokarmy są potrzebne, może nie wszystkie te twarde pokarmy jeszcze rozumiemy w danym momencie. Ale pewne rzeczy musimy wiedzieć. Musimy znać Ewangelię, musimy wiedzieć, jaki był cel przyjścia Pana Jezusa, że umarł za nas, że jest szansa wejścia do Królestwa Bożego, że jest szansa życia wiecznego w zupełnie innych warunkach niż obecnie. Biblia mówi, że sam Jezus nie chrzcił. Apostoł Paweł podobnie. Apostoł Paweł mówi, że on niewielu ochrzcił. W pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, 14 wersetu. Pisze tak. Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem, prócz Kryspa i Gajusa. Aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Ochrzciłem też i Don Stefana, poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę i to nie w mądrości mojej, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Apostoł Paweł zauważył pewne zjawisko, że ludzie, którzy się chrzcili, ludzie wierzący, zaczęli przykładać olbrzymią wagę do osoby, która ich zanurzała, do osoby, która chrzciła. I on mówi, cieszę się, że nie, że ja bardzo mało osób ochrzciłem. Bo niektórzy nawet przykładali to, że to już będą ochrzcieni w imię Pawłowe. I tutaj apostoł zwraca uwagę, że nie jest to istotne, kto chrzci. I że on był posłany nie po to, żeby chrzcić, ale po to, żeby nauczać. Po to, żeby przekazywać te informacje, po to, żeby głosić Ewangelię i dopiero ludzie, którzy się zdecydują, mogą być ochrzcieni, ale nie w imię Pawła, nie w imię Apollosa, nie w imię Kefasa, tylko w imię Pana Jezusa. Apostoł Paweł dodaje zresztą, że ochrzcieni mamy być w imię Pana Jezusa i w Jego śmierć. Jest zapisane też takie wydarzenie w Dziejach Apostolskich, gdzie niektórzy znali tylko chrzest Jana. Jest to zapisane w 19 rozdziale od 1 wersetu, gdzie pisze tak. Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżywne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich. Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? Oni mu na to nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł, jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli, chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł, Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, wstąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Tu właśnie jest ta kwestia pokazana, że niektórzy chcieli chrztem, niektórzy nie wraz z tym nie otrzymywali Ducha Świętego. I tu jest podkreślone to znowu kolejny raz zresztą w imię Pana Jezusa. I apostoł Paweł rozszerzy to w liście do Rzymian, gdy mówi o chrzcie, to w trzecim rozdziale listu do Galacjan od 26 wersetu pisze tak. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bo wszyscy, którzy zostali w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. To nam pokazuje, że przepraszam braci, bo wcześniej miałem przeczytać, przeskoczyłem jeden werset. Wcześniej chciałem przeczytać z listu do Rzymian. Przeskoczyłem jedną myśl. W 6 rozdziale od 3 jest mowa o chrzcie w śmierć Chrystusa. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Jezusa Chrystusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został, zmartwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Podobieństwo śmierci Chrystusa. Nawet apostoł tłumaczy, że śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jest jakby symbolem chrztu, gdzie się zanurzamy, następnie stajemy do nowego życia. Z nowymi chęciami, z nowymi nadziejami. Natomiast to, co przeczytałem później z listu do Galacjan, jest mowa, że wszyscy stanowimy jedno ciało. To nam pokazuje, że teraz, po przyjściu do swoich zborów, stajecie się automatycznie członkami danego zboru. Macie wszystkie prawa, wszystkie przywileje z tym związane. Możecie się czynnie włączyć do życia zboru. Możecie swoją energię, swój zapał, swój entuzjazm, swoje talenty poświęcić, aby służyć tym zborowi. Brat Daniel Dziwaniak bardzo mi się podoba, jak mówi, że często się wypracowuje taki model, że poświęcenie to pewne koszty, wyrzeczenia, przykre sytuacje, a to może być dokładnie odwrotnie. To może być piękne życie. Jeśli ktoś docenia to, co zrobił dla niego Bóg, to, co zrobił dla niego Pan Jezus, jeśli sam decyduje się, że wstępuje na tą drogę, to może wiele dobrego dać siebie ze zboru. Człowiek w zborze może być tym, który stwarza świetną, piękną atmosferę, ale może być też odwrotnie, że przyjdziemy do zboru i nic nam się nie będzie podobać. I zaczniemy krytykować, że to nie tak, ten brat nie taki, a ta siostra nie taka. Czasami jedna osoba potrafi zepsuć całą atmosferę zboru. Ale jedna osoba również może wpłynąć, że ten zbór stanie się bardziej żywy, bardziej aktywny. I to, co właśnie wspomniałem tutaj o bracie Danielu, to on właśnie mówi, że możemy się realizować jako ludzie wierzący. Że ten model kiedyś wypracowany w wiekach średniowiecznych, że chrześcijanie to taki człowiek z ponurą twarzą, wiecznie przygnębiony, a nawet tam wprowadzili takie elementy biczowania się, kaleczenia. To nie na tym polega rozumna służba Boża. To nie jest tak, jak pokazuje nieraz sceny, jakie odbywają się jeszcze w dzisiejszych czasach na Filipinach, gdzie ludzie przy okazji świąt Wielkiej Nocy biczują się do krwi, krzyżują się później. To nie na tym polega. Możemy mieć wiele satysfakcji. Jeśli potrafimy swoimi talentami ten zbór wzbogacić, jeśli są zbory, gdzie jest praca z młodzieżą, jeśli są zbory, gdzie powstanie chór, kiedyś, pamiętam, w zborze warszawskim był tylko kwartet, można w ten sposób również realizować. To są piękne chwile, dające dużo satysfakcji. To wcale nie musi być chrześcijanin z ponurą twarzą, wręcz przeciwnie. Chrześcijanin, też wraz w poprzednim wykładzie to mówił, chrześcijanin głoszący dobrą, wesołą nowinę nie powinien być ponury. I to nie na tym, że jesteśmy smutni, że wszystko krytykujemy, polega chrześcijaństwo. My mamy coś dać z siebie. My nie mamy być tymi biernymi, tylko wnieśmy coś do życia. W zborze staniecie się jego pełnoprawnymi członkami. Będziecie mieli wpływ na decyzję zboru. Będziecie mieli wpływ na wybór braci, starszych, diakonów, sług zborowych. Będziecie sami mogli kandydować. To, co się nazywa w języku potocznym czynne i bierne prawo wyborcze. To wszystko może dawać ludziom wiele satysfakcji. To nie musi być takie życie pełne wyrzeczeń. Bo jeśli tak jak ten niewolnik, który chciał być u Pana, bo mu dobrze było, jeśli my zrozumiemy to, że to jest najlepsza droga, że pewnie, że musimy sobie nakładać sami pewne ramy, że nie wszystko nam wolno, tak jak apostoł powiedział, wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Że dla własnej zguby będziemy, na własną zgubę będziemy działać, jeśli nie nałożymy sobie sami pewnych ograniczeń. Że są w Biblii choćby przykazania, są przykazania Pana Jezusa, które ograniczają nas, że nie wolno nam pewnych rzeczy robić. Ale gdybyśmy te rzeczy robili, to nie bylibyśmy szczęśliwi i w przyszłości jeszcze nie zasłużylibyśmy na żywot wieczny. I kiedyś tak właśnie apostołowie przyszli do Pana Jezusa i Piotr mówi: Panie, no myśmy tu wszystko opuścili. Myśmy zostawili domy, myśmy zostawili naszą pracę, zostawiliśmy te łodzie, te sieci, poszliśmy za Tobą. Co nam za to będzie? To co tam Pan Jezus odpowiedział? Mówi: już w tym życiu zyskacie stukrotnie, a w przyszłości żywot wieczny. Już w tym życiu możecie zyskać dużo. Zyskujecie olbrzymią rodzinę braci. Myślę, że każdy z Was doświadczył, że gdziekolwiek się pojawicie, a są bracia, skorzystacie z ich gościnności. Będziecie mogli z nimi porozmawiać, wymieniać poglądy, będziecie mogli się wspólnie cieszyć. To są zyski, które już w tym życiu mamy. Mamy tak piękną, dużą rodzinę duchową. Ale co ważne, jeszcze w przyszłości możemy zyskać żywot wieczny. Dlatego warto czasami uczynić ten krok. Dlatego ten krok nie musi być wcale taką rzeczą, że skazujemy się na wieczne cierpienie, na wieczne biadolenie, na wiecznie ponurą twarz. To jest piękna rzecz, służyć Bogu, i do tego Was zachęcam. Czasami oczywiście są jeszcze takie myśli, czy to jest jeszcze czas. Rok temu brat Mirek Suchanek też na ten temat mówił. Tak, jest jeszcze czas. Nie, tutaj też w poprzednim wykładzie chyba to było powiedziane, że powinniśmy brać odpowiedzialność za słowa. To już trwa kilka pokoleń. Moi rówieśnicy słyszeli przy chrzcie, że no pięknie bracie zrobiłeś, tylko że trochę za późno. To mówiono już naszym rodzicom, to mówiono pewnie jeszcze naszym dziadkom. I to czasami się powtarza dziś. Jeśli coś takiego mówimy, powinniśmy brać odpowiedzialność za słowa. I słusznie tu brat powiedział, że jeśli nasza decyzja powoduje kogoś osłabnięcie, ostygnięcie, Biblia mówi o zgorszeniu. Zgorszenie to nie jest to, co popularnie się mówi, że coś mi się nie podoba i ja się gorszę. Zgorszenie to jest stanie się gorszym człowiekiem. Jeśli my przyczynimy się, że ktoś stanie się gorszym człowiekiem niż był, to jest za to olbrzymia odpowiedzialność. I mnie się wydaje, ja apeluję o to, żeby również była wśród braci odpowiedzialność za słowa. Jeśli ktoś nawet szczerze coś powie, a to kilka lat później trwa i widzi, że pomylił się, to nic strasznego nie jest powiedzieć, pomyliłem się. Dlatego chciałbym życzyć Wam tej radości, jaka jest w Chrystusie. Chciałbym życzyć Wam, abyście to, co dzisiaj postanowili, swoje postanowienie uczynili pewnym. Abyście byli wierni aż do śmierci, a otrzymacie nagrodę od Pana Boga, czego bym życzył Wam, a i również nam, którzy to uczyniliśmy wcześniej. Amen.